Witamy w 75, a łącznie już w 80 okrągłym odcinku podcastu Co się czyta? Dzisiaj w poszerzonej składzie.
Czyli tradycyjnie.
Joanna Furdal.
No i gościnnie Agnieszka Gaczkowska z podcastu O plotki.
No i ja, Krystian Zych.
Godzina jest już późna. Wybiła 22. Za nami bardzo ciekawe spotkanie podcastowe, a przed nami najnowszy odcinek podcastu Co się czyta i tym razem będziemy mówić o
rękodziele.
O rękodziele i może troszkę bardziej o tym, w jaki sposób występuje ono w literaturze dziecięcej. Ale może najpierw opowiedz nam trochę o plotkach i o tym w ogóle, skąd pomysł na oplotki.
Oj tak, pora jest rzeczywiście późna, grubo po 10:00, po ciszy nocnej, więc trochę sprzyja do takiego wspomnienia, do takiego zanurzenia się w opowieściach, trochę jak bajka na dobranoc. Kiedy poprosiliście mnie o to, żeby...
Ale zaczniesz od dawno, dawno temu?
Dawno, dawno temu. żeby wpaść do was do podcastu i porozmawiać o rękodziele. Oczywiście pierwsze, co przyszło mi do głowy, to ta literatura, z którą miałam właściwie styczność właśnie jako mała dziewczynka. I to właśnie dzięki babci, dzięki mamie, dzięki tym magicznym chwilom w domu. I pomimo, że nie jest to literatura stricte dziecięca, to właśnie jest to literatura związana z rękodziełem. Jest taka symboliczna w dwóch kierunkach. Nie tylko ze względu na to, że będziemy dzisiaj mówić o literaturze głównie dziecięcej, w której przewija się motyw rękodzieła, ale również ze względu na to, że to rękodzieło ukształtowało mnie jako człowieka, dorosłą, no nie powiem ilu już letnią kobietę, ale było ze mną bardzo, bardzo blisko od takiego małego dziecka poprzez dorastanie, poprzez marzenie o wymarzonym zawodzie architekta. To tak naprawdę rękodzieło zaprowadziło mnie gdzieś tam do świata architektury i to rękodzieło zaprowadziło mnie do działalności w ramach oplotki. Plotki przy oplataniu, czyli twórcze rozmowy przy rękodziele, bo taki temat, czy wokół tego tematu oscyluje mój podcast i cała działalność, która jest związana z rękodziełem. Nie tylko na zasadzie nauki samego rękodzieła, samej techniki szydełkowania, filcowania, robienia na drutach, makramy, ceramiki i tak dalej, ale też tego kobiecego kręgu, tego kręgu domowego, gdzie rękodzieło zawsze kojarzyło nam się właśnie z tym ciepłem domowym. I myślę, że ta dzisiejsza tematyka książek, również ilustrowanych rękodziełem, to taka, czuję się jak ryba w wodzie, bo czuję, że dowiem się bardzo, bardzo wiele, pomimo, że mówimy o temacie najbliższym memu sercu.
Jeżeli chodzi o rękodzieło, to ono zawitało do książek dziecięcych nie tylko w postaci ilustracji, ale też już mówiliśmy o takich książkach, które same są trochę rękodziełem.
Oj, tak.
I już w pewnym momencie też zapoznają z taką materią dziecka i to są te wszystkie książeczki, tak, które szeleszczą, które mają różne faktury, które są złożone z różnych materiałów, a czasami nawet są specjalnie robione na zamówienie, bo są na przykład szyte z filców pod konkretnego solenizacji, powiedzmy rocznego i to dziecko może tutaj w tym momencie wkładać gdzieś w różne faktury jakąś taką filcową laleczkę. Też mi się zawsze te książki podobały, bo teraz już tak naprawdę ta książka wychodzi do czytelnika nie tylko zresztą w przypadku literatury dziecięcej, ale też często w przypadku literatury dla dorosłych, gdzie tutaj mamy też dużo literatury ilustracyjnej, o której już też mówiliśmy, kierowanej dla dorosłego czytelnika. Ale jeżeli chodzi o książki dla dzieci, to ja chciałam jeszcze podjąć pewną taką kwestię dotyczącą tego, że tak naprawdę dużo mamy tego rękodzieła w baśniach.
Oj tak,
w baśniach Przątki, Trzy Przątki Grimmów, czy Leniwa Przątka, gdzie to wszystko się tak toczyło i w pewnym momencie nawet ta nić symbolizowała taki ludzki los, ludzkie życie i znam też taką baśń, która nie jest baśnią zapisaną, ponieważ nie została w żaden literacki sposób tutaj zamknięta. Tak, to jest to z ust do ust, dokładnie jest to baśń meksykańska i bardzo mi się spodobał ten motyw. Bohaterką była dziewczyna, która od swojej mamy nauczyła się tkactwa i tkała tak pięknie, że wszystko co tkała ożywało. tkała różne rzeczy i w pewnym momencie zaczęła tkać swoje marzenia, ale bardzo szybko okazało się, że tak. nie do końca jest to, czego, nie do końca jest to, co chciała utkać. Nie jest to to, czego oczekiwała tak. i nagle się okazało, że może co zrobić?
Pruć.
Wszystko może spruć. Dokładnie. I nic jest nieuszkodzona i wszystko może zacząć od początku. I to dla mnie było takie, tak. taką, miało głęboką symbolikę w tym tak. momencie, że wszystko rzeczywiście można zacząć od nowa i dla mnie to jest dokładnie to, co ja zawsze lubiłam w tych pracach ręcznych, bo tak. ja sama też robię różne rzeczy. I naprawdę, jeżeli coś nie wyjdzie, to można zawsze spruć tak. dokładnie. Jest w tym coś takiego uspokajającego.
Ale rzeczywiście teraz przypomniała mi się taka baśń, pomimo, że moja córka nie jest wielką fanką baśni, rzeczywiście jeszcze nie jest może na tym etapie, ale rzeczywiście jedna baśń, która do niej bardzo mocno trafiła, to taka opowieść o dużej rodzinie, wielkiej rodzinie, która oczywiście była biedna i spodziewała się mama kolejnego dziecka. I no już był taki moment, kiedy ci rodzice przymierali głodem i wiedzieli, że nie dają rady, no ale podjęli decyzję, że to ostatnie dziecko jeszcze zostanie w rodzinie, już tam gdzieś była rozmowa, że powinni je oddać i tak dalej, i tak dalej. No i urodziło się dziecko, które miało przepiękne złote włosy. Ono rosło, wyrosła z niej oczywiście piękna kobieta. Gdzieś tam pojawia się motyw wróżki czy jakiejś takiej starej, takiej bajarki, która gdzieś przepowiada, że dzięki temu dziecku los całej tej rodziny się odmieni. Kiedyś będą żyli w zamku. Oczywiście to wszystko jest takie magiczne, pięknie podane. Ja też nie mam daru, żeby opowiadać takie baśnie. W każdym razie pojawia się tam motyw, że to ostatnie dziecko, które miało stać się powodem takiego upadku i takiego po prostu takiego upadku tej rodziny i wielkich trudności, okazuje się wybawieniem i właśnie pojawia się znowu ten motyw tkania. Ta dziewczynka, której piękne złote włosy rosną, wykorzystuje je, żeby tkać piękną tkaninę, dzięki temu sprzedaje tkaninę i wszyscy mają na chleb. Gdzieś tam na koniec okazuje się, że ta tkanina ma właściwości takie lecznicze i potrafi uleczyć pięknego księcia, wiecie. Tu już wchodzi wątek standardowy właśnie i możemy o tym rozmawiać godzinami. Ale gdzieś ten wątek rzeczywiście, co mnie bardzo zaskoczyło, do mojej córki nie przemówił koniecznie ten wątek happy endu księżniczki, która kończy w zamku, tylko przemówił właśnie wątek tego tkania. Dlatego, że gdzieś zna to tkanie z mojej, no powiedzmy, pracy, tak? Ciężko mi nazywać tą pracę pracą, bo rzeczywiście jest to przyjemność. Ale jakby przez to, że znała tkanie, że była często na warsztatach tkackich, które prowadzimy z dziewczynami z zespołu, to było dla niej tak bliskie, tak natywne, że nawet pomimo, że nie lubi w ogóle baśni, nie lubi tego formatu, może troszkę nie do końca jeszcze rozumie, jeszcze jest przedszkolaczkiem, który gdzieś tam woli kicie kocie. Ale rzeczywiście trafiło do niej i jakby ten język rękodzieła stał się tym językiem, którym mogę do niej mówić i może troszeczkę przemycać takie starsze treści. I takie treści dla troszkę starszych dzieci. Więc to mnie bardzo, bardzo urzekło, że to rękodzieło staje się uniwersalnym językiem. Podejrzewam, że te ilustracje też.
Też, ale do tych ilustracji jeszcze przejdziemy. Chciałam nawiązać się do tego, jak mówiłaś o tym przemycaniu tych treści. Tak naprawdę to tkanie, czy robienie na drutach, czy dzierganie, jest to coś, co sam robisz. Kiedyś to było naturalne, więc tak. w baśniach to występowało, bo przecież robiło się tak. różne rzeczy samemu. Teraz wszystko mamy gotowe, można kupić, tak. ale to nie ma duszy.
Zauważ, że to często jest ucieleśnienie w ogóle takiej cechy pracowitości, takiej umiejętności dążenia do celu tą mrówczą pracą i pokazuje, że właśnie to rękodzieło ma te takie cechy. Takie slow and steady wins the race, czyli że ktoś, kto pracuje ciężko, ale regularnie i poświęca temu właśnie serce, dociera do jakiegoś takiego punktu, gdzie to jest wynagrodzone.
Nie? Trochę tak, ale też jest to przede wszystkim praca twórcza.
Tak.
Nie odtwórcza, tylko twórcza.
Tak, czyli wymagająca duszy.
Wymagająca tak. duszy i dawania czegoś od siebie. I tutaj mówiłyśmy o książce, którą już z Krystianem omówiliśmy. Babcia robi na drutach, pamiętasz?
Świetne
ilustracje.
Oliwa Orlewa i to była taka bardzo mądra książka wytwórni i tam babcia, która pojawiła się właściwie znikąd, zamieszkała w miasteczku, wydawałoby się sympatycznym na polu, tak. zaczęła tkać swoje życie i utkała sobie i kapcie, i dom, i nawet pieska, i dwójkę wnuków, ale okazało się, że kiedy te wnuki poszły do szkoły, to dzieci wełniane nie były akceptowane wśród dzieci skórzanych.
Tak. Mówi o wykluczeniu, mówi o braku tolerancji.
Tak, dokładnie w tym momencie i tu też pojawił się podobny motyw jak w tej baśni meksykańskiej o Rosario, gdzie babcia postanowiła spróć to nowo powstałe życie, bo wiedziała, że tutaj nie będzie zaakceptowana i odeszła nie wiadomo gdzie, ale to było takie bardzo mądre, ale jeszcze ciekawsze były te ilustracje. Tam było mnóstwo włóczki, która kłębiła się i było mnóstwo właśnie
utkany helikopter,
dzieci, utkany pies i cały świat właśnie narysowany z takiej utkanej włóczki, bardzo takie realistyczne.
I rzeczywiście wytwórnia ma piękne ilustracje i też jakby zahacza, jak dla mnie to też ma taki wymiar rękodzieła. Niektóre z tych książek są interaktywne, na przykład wykorzystują ten dawny efekt, nie wiem czy pamiętacie ze swojego dzieciństwa, przesuwanie tej strony kratkowanej, która nagle sprawia, że statyczna ilustracja nadaje jakby takie znamiona ruchu.
Tak, ja miałem wiele takich książek jako dziecko właśnie, gdzie coś się przesuwało, gdzieś był jakiś mały suwaczek, coś było ukryte.
Wręcz te pop-upy teraz, gdzie się coś otwiera, coś się przesuwa, albo ujawnia się nagle jakaś inna powierzchnia
kropowata. I to już ma znamiona właśnie takiej namacalności tej książki. Wiem, że moje dzieciaki, pomimo że sięgały po te książki jeszcze tak dużo wcześniej, niż jakby były gotowe, no nawet jeżeli chodzi o czytanie, tak? Nie wytrzymywały do końca w skupieniu, to już ten element przesuwania kartki i tej takiej sztucznej animacji był taki magiczny. I on tak wprowadzał właśnie już taki bardziej namacalny świat, pomimo że książka takim nie do końca jest.
Jeszcze chciałam nawiązać do jednej bardzo ciekawej rzeczy, bo nam ilustracje, przynajmniej te ilustracje takie sprzed lat, gdzie kojarzą się z Szancerem czy Butenko i wiele jeszcze Butenko. Znamy innych ilustratorów i są to ilustracje rysunkowe, różnymi technikami, tworzone różnymi technikami płaskimi.
Tak.
A teraz mamy coraz więcej takiej ilustracji niepłaskiej, czyli takiej, która mimo, że kartka jest płaska, to ona uświadamia nam, że tak naprawdę ta ilustracja nie została w ten sposób stworzona i dla mnie genialnym przykładem jest duet Ewy i Pawła Pawlaków i pamiętam, jak mówiłaś o tym, że chciałaś zostać architektem. Pani Ewa chciała zostać krawcową i o czym bardzo często wspomina, a została ilustratorką, jakby na to nie spojrzeć.
Tak,
wiesz, w pewnym sensie można powiedzieć, że została krawcową. Wiele ilustracji wygląda jakby faktycznie, jakby były po prostu uszyte.
Tylko ona nie szyje ubrań, nie jest krawcową oczywistą. Ona szyje ilustracje dla dzieci, na których są motyle, ale są motyle, czy są ptaki, bo mamy tutaj przed sobą mały atlas motyli, który wcale nie jest taki mały, ale jest przede wszystkim przygotowany dla młodszego odbiorcy. To są kartonowe sztywne kartki, zaokrąglone brzegi i przede wszystkim niezwykłe ilustracje.
Rzeczywiście i mam wrażenie, że tutaj jest jakby podwójne rękodzieło, bo nie dość, że mamy te pięknie uszyte ilustracje, to jeszcze są ilustracje, które są malowane i tak jakby rękodzieło pojawia się w tylu odsłonach. Gdzieś ta kaligrafia, która wygląda jakby taka właśnie totalnie ręczna, to wszystko ma się wrażenie, że chce się dotykać stron, które są trójwymiarowe, które są kawałkiem materiału położonym na kawałek filcu.
Wyraźnie jest nałożone wiele warstw jedna na drugiej.
Tak.
Wyraźnie są trójwymiarowe te ilustracje.
Tutaj akurat Krystian otworzył stronę na kopciuszku, ale uwaga, jest to ptaszek.
Pierwszą stronę małego atlasa ptaków.
Przepiękny zresztą i myślę, że rozpoznawalny już nawet po tej ilustracji wyszytej. Chociaż mnie osobiście ten zmrocznik przytuliak, to jest świetne na ćwiczenie mowy, gdzie mamy model trójwymiarowy, gdzie mamy uszytego takiego motyla, no i zdjęcie.
Dokładnie.
No musicie nam uwierzyć na słowo. W każdym przypadku, oczywiście na zdjęciu najlepiej widać wszystkie szczegóły.
Tak.
Więc są
ale po co wierzyć nam na słowo? Wystarczy pójść do biblioteki najbliższej. Pożyczyć.
Niedługo oddamy książki. Będzie można wypożyczyć.
Tak, w Poznaniu będzie można za tydzień wypożyczyć.
Pozbawiamy tyle dzieci po prostu tej frajdy przeglądania takich pięknych stron.
Ale oddajemy bardzo szybko. Zawsze warto mieć przy sobie coś, o czym się mówi.
Ja mam wrażenie, że w ogóle te książki tak idą jakby poziom wyżej, bo abstrahując już od tej genialności pomysłu, tak? Tej oryginalności pomysłu, samego faktu, że mamy ilustrację malowaną i gdzieś rysowaną kredką i zdjęcie i ta faktura, to sama książka ma trochę dla mnie znamiona takiego rękodzieła. Ona nie jest gdzieś tam zszyta, ona nie jest wydana na tandetnym papierze. Ona jest cała sama w sobie jest arcydziełem i jest przemyślana pod kątem tego użytkownika. Mamy sztywne strony, które tak naprawdę świadczą o tym, że wiemy, kto jest odbiorcą, że to jest małe dziecko, które jest zafascynowane tym światem żyjących, tak, które chcą na zewnątrz, tak? I jest to pokazane w taki sposób, gdzie dzieci po prostu mogą z tego korzystać w pełni, właśnie namacalnie.
Przepiękna, filcowa larwa. Tak. Jest cudowna i urocza.
Tak, to jest jak dwie rękodzielniczki siadają do książek, które mają tyle rękodzieła w sobie, rzeczywiście.
Ale tutaj chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest to książka, owszem, dla małego czytelnika, ale jest to książka rozwojowa. Dlatego, że zawiera też dużo treści i to bardzo konkretnej treści. Więc z jednej strony może rosnąć razem z dzieckiem. Tak. Dokładnie. Więc tu mamy nie tylko zachwyt tą cudowną ilustracją. Powiedzmy, będzie starszy brat czy starsza siostra, która już później skorzysta również z tej treści, tak, takiej edukacyjnej. Tak. Także...
Przypuszczam, że i rodzice skorzystają.
I rodzice zapewne tak, też skorzystają. Także tu polecamy naprawdę mały atlas motyli, mały atlas ptaków Ewy i Pawła Pawlaków, ale chciałabym jeszcze powiedzieć o innych książkach, bo pani Ewa Kozyra-Pawlak stworzyła też Liczy pieski i to jest dla mnie taka wyjątkowa zupełnie książka z różnych powodów, także z powodów językowych, bo tam jest bardzo dużo takich ciekawych zestawień słów, tak? To jest też liczenie, jest mapa, więc jest to taki hiperkombajn książkowy, tak, dokładnie, ale przede wszystkim te ilustracje, te wyklejone łaciate pieski, te samoloty, te rowerki, to wszystko takie szczegółowe, że tak jest jak, dokładnie jak mówisz, że ta sama książka jest takim rękodziełem i takim małym arcydziełem i to jest naprawdę ważne, tym bardziej, że już wielokrotnie mówiliśmy i z gośćmi, i z panią Barbarą Górecką, czy z panią Emilią Dziubak odnośnie tego, jak ważna jest też ta ilustracja, tak, bo jest taką pierwszą galerią, do której idzie dziecko. To podajemy, mówimy, tak, to jest ładne, to jest ciekawe i jeżeli w tym momencie są to ilustracje, z którymi mieliśmy bardzo często do czynienia jako my, dzieci, kiedy tak, byliśmy dziećmi, nie mówię tutaj oczywiście o takich pięknych, starych ilustracjach, dzieci tylko takich disneyowskich. Takich.
Ale ja mam wrażenie, że też jest ważna rzecz, o której jakby przypomniałaś, że jakby taka próba czasu, czy próba tego, czy ta książka zostanie z nami na dłużej, czy nie, to tak naprawdę determinuje się w bardzo młodym wieku. I tak jak książki właśnie o małym atlasie motyli.
Przyszedł do nas Leon, tak?
Dobija się do nas. Widzi, że tu fajne rzeczy na stole. Ale jeżeli te książki są tak atrakcyjne nawet dla tego małego czytelnika, one są bezpieczne, bo są sztywne kartki, tak? To dziecko może spokojnie eksplorować obrazki. Ono będzie do tej książki wracać, kiedy ma 4 lata, wróci, kiedy będzie miało 6 i wróci po te treści, kiedy będzie miało 7-8 i będzie już w stanie samodzielnie przeczytać te informacje. I moim zdaniem jakby to jest dla mnie trochę taki wyznacznik tego, czy książka zostanie w ogóle w sercu, w umyśle, w duszy tego człowieka na dłużej, czy ta osoba przekaże tą książkę dalej. Bo sama pamiętam takie książki z dzieciństwa, które pokochałam za ilustracje, pokochałam za to, że nie wiem, można było je dotykać, bo mama pozwalała, bo były strony sztywne i nie zniszczysz. I tak naprawdę pokochałam je za te obrazki, a wracałam do nich już jako 6-7-latek, kiedy umiałam czytać. I rzeczywiście
tak, bo ma się do tego sentyment. Tak.
I teraz te książki rzeczywiście o wiele łatwiej jest mi podać swoim dzieciom, bo ja sama wracam do nich z takim właśnie sentymentem dzieciństwa. I rzeczywiście nawet te książki, które dzisiaj przyniosłam ze sobą, one wcale nie są książkami dla dzieci. Ale paradoksalnie te książki o rękodziele, one były przy babci, kiedy ona dziergała, jak ja byłam małą dziewczynką. One mi się kojarzyły z tymi włóczkami plączącymi się po dywanie, tą zabawą tymi włóczkami, tym światem namacalnym, który wcale nie był związany z samą książką. Ale przez to ta książka, ta magia, która jest zaklęta, te symbole, które tam się pojawiały, to wcale nie są ilustracje dla dzieci, to są zwykłe schematy szydełkowe. Ale przez to, że było to takie egzotyczne i że ta babcia tymi godzinami przeglądała te książki, to ona tak naprawdę w ten sposób wprowadziła mnie w ogóle do świata książki, nie czytając tych książek, nawet nie pokazując ilustracji. I co dla mnie jest właśnie takie bardzo interesujące, że można wprowadzić w świat książki wcale nie książką. Tak jak ilustracje, które pokazujesz w książce, one czasem są bliższe temu dziecku niż ta treść i ta treść pojawia się dopiero później. A jednak ten świat rękodzieła, on jest takim łatwiejszym, bardziej przystępnym.
Pierwszym językiem był język obrazkowy. Tak. To jest nasz pierwotny język.
Często w ogóle wystarczy, że książki są po prostu w domach. Dzieci już wiedzą, że rodzice zaglądają, że rodzice znajdują tam coś ciekawego, że jest to ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu. Tak. I to już bardzo często wystarczy, żeby dzieci po te książki sięgały.
Rzeczywiście.
Nawet nie trzeba bardzo często, no nie zawsze oczywiście, ale nawet często nie trzeba tych dzieci jakoś specjalnie do książek namawiać. Tak. Po prostu wystarczy, że dzieci widzą, że tych książek się używa. Zresztą podobnie jest ze wszystkim innym, tak? Telefony komórkowe, tablety, telewizory i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
Przykład idzie z góry.
Przykład idzie z góry, dokładnie.
A pytanie, jaki to jest przykład?
Oj, tak.
Ale jeszcze tak nawiązując właśnie do tego rękodzieła, czy w ogóle motywu rękodzieła, to polecam rękodzieło, czy takie rękodzielnicze książki własnej roboty. Ja to ostatnio praktykuję bardzo często ze swoją córką. No już pomijam to, że ja jestem zakochana w rękodziele i gdzieś tam dzierganie i tak dalej. No próbuję ją też tak zaszczepiać tym. Na szczęście uwielbia. Jak na razie jest na etapie haftu. Ale ostatnio odkryłyśmy, że te książki, które robimy same z kartek papieru, wycinanych jakichś fragmentów, wycinanek albo po prostu ilustracji. Ostatnio motyw motyli się bardzo często pojawia po wycieczce do zoo, więc podejrzewam, że ta książka też u nas zagości. Ale zauważyłam, że...
Będzie dostępna.
Tworzenie książek samodzielnie, pomimo, że one wyglądają jak kilka strzępów papieru i są gdzieś tam gryzmołami, one są taką świętością u nas w domu i co dziwi mnie najbardziej, często jest tak, że Lena dyktuje jakąś treść, na przykład opowieść o motylku, gdzieś tam rysuje tego motyla i co mnie zadziwia, że siadamy do czytania, ja próbuję czytać, oczywiście odczytuję swoje notatki, ale ona zna te książki na pamięć, więc okazuje się, że ta treść, którą ona podaje, ona dyktuje, ona jest tak głęboko gdzieś tam z serca, że ona tak naprawdę nie musi tego czytać, ona tą treść zna na pamięć i tak jakby każde odczytanie ponownie tej książki to jest takie utrwalanie jakiejś opowieści, którą ona sama wymyśliła. Dla mnie to jest takie piękne, ja troszkę marzę, że gdzieś tam pociągniemy ten temat dalej, że dalej to będą jakieś dzierganki, malowanki, czy może inne techniki. Ale rzeczywiście sama, kiedy byłam mała, no też był jakiś taki deficyt. No nie było wszystkiego w naszych czasach, tak, w tych naszych rocznikach. To pamiętam, że mama z nami tworzyła takie książki i chyba stąd we mnie też wziął się ten sentyment do rękodzieła. Że ono nawet w książkach symbolizowało czas z mamą, czas z babcią, czas z rodziną. I trochę mam wrażenie, że to, że one się pojawiają gdzieś tam, te motywy w tych nowych, to kto wie, czy to też nie jest takie odzwierciedlenie trochę tej tęsknoty.
To jest trochę powrót do tamtych czasów, do tamtego
zwolnienia.
Zwolnienia.
Tak, że mam wrażenie, że tak pędzimy i poświęcenie tyle czasu na stworzenie takiej książki, to mam wrażenie, że nawet dla dorosłego to jest powrót do właśnie tego czasu, kiedy się nie spieszymy, kiedy właśnie cyzelujemy każdy listek, bo on jest ważny, on jest najważniejszy tu i teraz. I trochę wracamy do tego świata dziecka. I w ten sposób potrafimy się skomunikować z tym światem tak, że powstaje książka, która do tego dziecka trafia.
Bardzo często widzę, ktoś odwraca stronę, mówię, za takie coś tyle i tyle pieniędzy.
No niestety.
Ile to jest czasu?
Ile to jest pracy?
Żeby w nasze ręce trafiło coś takiego.
Tak.
Ile to jest pracy? Ja rozumiem, że cały czas jeszcze ilustrator nie jest nazywany autorem, ale jest autorem.
Tak.
Jest autorem, jego praca jest tak samo ważna jak praca tekściarza, jak praca pisarza, dlatego że to też jest tekst.
Tak.
On też mówi do nas w ten sposób. Czyli przez każde tworzenie mówimy, coś próbujemy wyrazić.
Tak. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że poruszyłaś ten temat właśnie tej ceny w stosunku do wartości, bo rzeczywiście no, książki nie są tanie, dobre książki nie są tanie, pięknie wydane książki
złe
nigdy
książki
nie
będą. Złe książki też nie są tanie,
no, niestety,
jest bardzo wiele złych, drogich książek.
Ale co się okazuje, że...
Kupujmy mądrze.
I że my też mamy tak wdrukowaną tą taką manię posiadania, to, że muszę mieć, że jest ładne, piękne, ja to muszę mieć na półce. Z przyczyn logistycznych po prostu walczymy w domu z nadmiarem książek. Wiem, że może zabrzmi to bardzo dziwnie, ale po prostu nie mamy już ich gdzie upychać.
Mnie przestrzeń tak ograniczyła, żeby pożyczać.
Od tego czasu zaczęliśmy korzystać z biblioteki. Po pierwsze jest to po prostu przygoda dla dzieciaków. Fakt, że mogą wybierać spółek, zwłaszcza, że teraz Biblioteka Raczyńskich daje takie możliwości, że te dzieci wchodzą w ten proces wyboru książki, tak, przeglądanie i tak dalej. To też stało się taką przygodą i też tak mam wrażenie, że uczymy ich troszkę innego modelu, że ty nie musisz wszystkiego posiadać. Ja troszeczkę podobnie podchodzę do tej działalności rękodzielniczej, bo rękodzieło jest drogie i nie będziemy ukrywać, że moim zdaniem ono powinno być jeszcze droższe, powinno być bardzo drogie, bo to są bezcenne godziny pracy autora i setki godzin, które doprowadziły go do takiego momentu, kiedy on potrafi tą pracę stworzyć na takim poziomie. I dlatego też na naszych warsztatach umożliwiamy jakby tworzenie tego rękodzieła, niekoniecznie kupowanie go jako produktu, który musimy mieć, posiadać, tylko doświadczanie go jako właśnie takiej drogi, procesu, doświadczanie tego momentu tu i teraz, doświadczanie tego bycia tutaj z drugim człowiekiem. Dlatego też nasze warsztaty zawsze są takie kameralne, tam jest maks 5 osób, po to, żeby nawiązała się jakaś rozmowa, żeby to była głębsza relacja. I mam wrażenie, że też te książki takie tworzone z pietyzmem, takie, gdzie ilustracja nie powstała trzema pociągnięciami pędzla, tylko właśnie całymi nocami klejenia tego materiału, to też są takie właśnie takie rękodzieła i moim zdaniem one powinny dużo kosztować. One powinny dawać do myślenia, powinny dawać taki moment zastanowienia, czy ja naprawdę muszę posiadać tą rzecz. Może ta wysoka cena paradoksalnie robi nam dobrze, bo my nie chcemy do końca posiadać. Albo po prostu nie mamy tyle, żeby kupić wszystkie książki, bo chciałoby
się nam
się
podobają, dokładnie.
Tak. Często to tak rodzice bardziej by chcieli po prostu mieć te cacuchna na półce. Ale rzeczywiście może przez to idziemy bardziej w kierunku właśnie pożyczania. Posiadania rzeczy tylko na chwilę, dzielenia się nimi.
Dokładnie, dzielenia się. Nie tak. Tyle posiadania na tak. Chwilę, co dzielenia się.
Tak.
Posiadania czegoś razem.
Tak. Tak.
I to też jest dobre.
Tak.
Tym bardziej, że to też już wpływa pozytywnie na takie poczucie wspólnoty.
Tak.
To nie jest moja książka, to jest nasza książka.
Tak, tak.
Ona nie należy do biblioteki, ona należy do wszystkich, którzy ją chcą przeczytać.
Dokładnie, dokładnie.
Tak naprawdę.
Też takie śmieszne odczucia właśnie mamy, kiedy książka bardzo, bardzo się spodoba i jest zawsze taka pokusa, że już była wypożyczana czwarty raz, piąty raz, szósty raz, już aż wstyd.
Na którąś kartę tak. Ciocia Krysia pożyczyła tak. Kolejną, tak?
No i zawsze wtedy jest takie pytanie, to czy kupujemy ją, czy nie kupujemy. I rzeczywiście zauważyłam, że jeżeli podejmujemy taką decyzję, że ona wtedy jest albo jakimś prezentem na urodziny, albo na jakieś święta i tak dalej, to ta książka jest takim naprawdę skarbem, że ona jest taka, to teraz jest moja, naprawdę moja. I mam wrażenie, że wtedy dzieci to doceniają. To wiem, że są kaprysy, tak? No i spróbuj czasem dziecku nie kupić Kinder Niespodzianki, jak jesteś urodziny, tak? Wiesz, nie bądźmy już takimi wyrodnymi rodzicami, ale mam wrażenie, że takie czasami powstrzymywanie się właśnie od tego posiadania, od tego kupowania, nawet jeżeli są to książki, które po prostu aż się prosi, żeby zgarnąć z tej półki w księgarni.
Tak, są takie.
To jest takie też pokazywanie tym dzieciom, że coś, co jest wartościowe, jest warte tego czekania, warte tego takiego starania się, takiego całego procesu, który dopiero doprowadza do tego momentu posiadania. Ja też się staram właśnie w dzieciach zaszczepiać to, jak ja patrzę na rękodzieło, że właśnie też zanim powstanie produkt, to jest cały proces
tak.
Projektowania, myślenia o tym, rozmawiania często na ten temat, również z klientem, jeżeli on zamawia jakąś pracę. I dopiero gdzieś tam po tym okresie
czasami rozrysowywania,
tak,
bo to
tak.
Nie zawsze wiesz, jak to zrobić.
Ten produkt jest takim ukoronowaniem tego procesu i mam wrażenie, że trochę nam tego brakuje w tym dzisiejszym świecie, że tak wszystko możemy mieć tu i teraz, zamawiamy gdzieś tam, nie wiem, na portalach, wszyscy znamy.
W Biedronce kupię sobie to dwa razy taniej, tylko
tak.
Że to nie będzie to.
Tak, dokładnie. Że mam wrażenie, że ten, że pretekst po prostu tego tematu rękodzieła w książkach, to też dziękuję wam za tą rozmowę, bo to tak trochę wyzwala, że inaczej się patrzy na swoją działalność, kiedy się odnosi do tego tematu.
Kiedyś omawialiśmy książki o psach i mieliśmy książkę Psie życie. Pamiętasz?
Pamiętam.
Józefa Wilkonia.
Piękna książka.
Piękna, myśmy się tak rozczulali nad tymi psami. To były rzeźby. Sfotografowane rzeźby Józefa Wilkonia.
Mistrzostwo.
Tak, autor zrobił je z drewna, robił rzeźby psów. I potem właśnie książkę ilustrował właśnie zdjęciami swoich prac.
Mistrzostwo po prostu.
A na okładce był pies, który bardzo przypominał mojego Reksia. No już miał taką minę, taką bardzo filozoficzną, tylko rzeczywiście zupełnie jak Reksio, przypuszczam, że też był taki paskudny raczej, bo Reksio tylko tak wyglądał.
No, ja się bardzo cieszę, że w ogóle rękodzieło gdzieś tak wraca też, no bo tak mówimy trochę o tej literaturze dziecięcej, ale ja też się cieszę, że wraca do łaski, jeżeli chodzi o właśnie o maskotki, o zabawki. No coraz więcej takich świadomych rodziców wybiera jakość zamiast ilości. Ja się cieszę, że ten motyw rękodzieła tam też się pojawia, że te zabawki coraz częściej są tworzone przez mamy dla swoich dzieci. Są to pokraczne misie, pierwsze ścieki szydełkowe. Tak? Zresztą wiesz, jak to jest. Ciężko jest stworzyć po prostu maskotkę, kiedy się dopiero zaczyna szydełkować. Ale widzę, że bardzo dużo mam podejmuje ten trud. Przychodzą na warsztaty, nie potrafiąc nic. Przychodzą na pierwsze, przychodzą na drugie i dalej już robią maskotki same. Jakby bardzo się cieszę, że podejmują ten trud.
Piękne.
Józef Wilkon, Księżycie, tak, mistrzostwo.
Tak jest ilustrowana książka właśnie, takie ilustracje są w środku, nie?
To tylko pokazuje po prostu, ile ktoś potrafi włożyć też cierpliwości,
stworzenie
opowieści, tak?
Stworzenie tej książki to były, przypuszczam, że przynajmniej długie miesiące, tak? No bo to trzeba było wszystko stworzyć przecież.
Tak.
Takich rzeźb nie robi się w ciągu jednego dnia.
Trochę tęsknimy za takimi projektami, za takimi właśnie długimi, czasochłonnymi pracami, które jakby podejmuje się trud, nie wiedząc, co będzie z tego, tak? No powstaje książka dla dzieci, która niekoniecznie musi być, wiesz, sukcesem gdzieś tam wydawniczym i tak dalej.
No jest ryzyko, że nie będzie.
Tak. Tak. I są ludzie, którzy podejmują ten trud. Dla mnie to jest jakby najwyższy stopień szacunku we mnie, bo ja sama widzę, że bardzo dużo decyzji, no żyjemy w takich czasach, a nie innych, mamy dzieci, tak, kredyty do płacenia. Bardzo dużo rzeczy kalkulujemy jednak przez pryzmat tych finansów i w tej naszej działalności też bardzo jest ciężko tak zbalansować właśnie to bycie tu i teraz, takie zanurzenie się w tym świecie i takie trochę, wiecie, odpłynięcie w ten mindfulness, a takie realne stąpanie po ziemi, no bo to jednak musi być działalność, która po prostu płaci rachunki i utrzymuje, no już prawie trójkę dzieci. Więc dla mnie to jest też takie mocne zastanowienie, gdzie jest ta granica, bo bardzo łatwo jest też pójść w drugą stronę. Czyli tak jakby tak mocno zanurzyć się w tym procesie, że on donikąd może nie prowadzić. On jest tak przyjemny, że tak. Może trwać bez końca. Zresztą sama wiesz,
ja,
jak się zaczyna
ja mam coś takiego,
tak.
Dokładnie, że jestem jak taka baba ze starego dowcipu na leśnikach, gdzie po prostu w pewnym momencie już nie mieszczą się w szafie.
Tak, bo sam proces jest taki.
Sam proces jest taki, dokładnie, tak. Że robisz, nie możesz przestać. I to jest bardzo uzależniające.
Oj tak, ale to takie pozytywne uzależnienie.
Tak, pozytywne uzależnienie. I ja kiedyś właśnie powiedziałam Krystianowi, że to mi bardzo dobrze robi na nerwy, że to mnie tak uspokaja, a Krystian tak popatrzył na te moje tutaj rzeczy i mówi, musisz być bardzo nerwową osobą.
Coś w tym jest. Ale rzeczywiście mi też szydełkowanie uratowało psychikę, kiedy był taki ciężki okres właśnie po drugim dziecku, gdzie tak też mocno mi siadło poczucie wartości i takie poczucie, że gdzieś tam z architekta topowego, który gdzieś tam rozstawiał panów na budowach, wiesz, Krystian, wszystkie kobiety tak mają, że się cieszą, że jak takie są mądrzejsze i ważniejsze niż tam pan Zenek na budowie.
Nie byłem nigdy pan Zenek na budowie, więc trudno mi to polemizować.
I się okazało, że właśnie to szydełkowanie, to rękodzieło, no uratowało mi psychikę, bo był taki czas, kiedy ja mogłam być tu i teraz i fizyczne, namacalne produkty po prostu wyskakiwały spod tego szydełka, te kilometry sznurka, włóczki i tak dalej, materializowały się po prostu w zabawki, maskotki, elementy wystroju wnętrza. I okazało się, że to dało takie poczucie sprawczości, że to rękodzieło też nam daje coś, czego coraz bardziej nam brakuje w tych dzisiejszych czasach, że te efekty naszej pracy są takie namacalne, takie widać, tak możesz je zmierzyć, zobaczyć te, nie wiem, 10 kilometrów sznurka, to jest 3 dywany plus 2 półki, tak? Kiedy my klikamy godzinami, tak, lub nagrywamy na przykład podcast, te rzeczy są takie właśnie niematerialne, nienamacalne. A to rękodzieło jednak stanowi jeszcze taki most do tego świata, wiecie, dziecięcych zabaw, manualnych ćwiczeń.
Tak, ale zauważyłam, że w ogóle to ma znaczenie bardzo, fizyczna obecność czegoś.
Tak.
I jak ja prowadziłam warsztaty dla dzieci, historia książki, to co ciekawe, wykorzystywałam włóczkę do tego i wszyscy byli bardzo zdziwieni, że ja zamierzam z tym zrobić właściwie za chwilę, o co chodzi? Zaczynało się to tak, Snuje, snuje się niteczka, zaraz zacznie się majeczka. I każdy, kto trzymał ten kłębek, który się rozwijał, opowiadał część historii i przekazywał dalej. Każdy, kto miał ten kłębek, miał ten swój czas, żeby powiedzieć, co się teraz zdarzy. Aż się krąg z nitką zamknął. I za każdym razem to wychodziło. Czy to były dzieci 5-letnie, 6- czy 7-letnie.
Fizyczny produkt, który...
Tak, dokładnie. Tak. I one wiedziały, że ta nitka będzie krążyła, ta włóczka, i to się zamknie. I wtedy będzie koniec. Tak. One wiedziały, gdzie jest początek, gdzie jest koniec i kiedy jest ich czas w tej opowieści.
Zupełnie tak, jak mówiłaś na początku, że właśnie to, że zawsze można ją cofnąć, spróć.
I tak, i można tak cofnąć, jak... dokładnie. I bardzo często tak też robiliśmy, że potem pruliśmy tą historię też.
A co by było,
też.
Gdyby idziemy
tak,
w innym
tak,
kierunku.
Dokładnie, tak, dokładnie. Że tutaj możemy w tym momencie i możesz jeszcze raz. Tak mi się teraz skojarzyło i bardzo często też robiłam ten końcowy produkt, o którym mówiłaś, czyli książkę.
Tak.
Żeby każdy mógł stworzyć stronę swojej historii. Tak. I wtedy zazwyczaj tą włóczką, te kartki spinałam i to się dawało na ręce pani.
I to już takie symboliczne.
Tak, wtedy, symboliczne, bo to była książka tej grupy.
Tak.
Ale różne rzeczy się tam tworzyły na tych kartkach. Wystarczyły jakieś pisaki, ołówki, bo to było bardzo symboliczne, nie musiało to być bardzo kolorowe. Wiem, że dla niektórych jest to potrzebne, żeby był brokat, blichtr.
Tak.
Naprawdę to nie jest potrzebne.
Okazuje się,
dzieciom
że
nie jest potrzebne.
Dzieci potrafią tworzyć książki. One od małego tak naprawdę ten storytelling, wiecie, przereklamowany, one to mają wdrukowane i jak my nie przeszkadzamy, one potrafią to robić. Ja pamiętam, jak syn chyba pociął jakieś zdjęcie nasze i tam oczywiście mąż dramat. O Boże, nożyczki pocięta, jakaś ramka ze zdjęciami. A dziecko po prostu zrobiło sobie puzzle. I przecież nie hamujmy tej kreatywności. On rzeczywiście się siedział, składał to zdjęcie w tom i z powrotem. Do dzisiaj mamy po prostu w kopercie to wsypane i tam wraca do tej zabawy. I to samo jest z książkami, że ja myślałam, że jestem taka twórcza i z tym moim dzieckiem tam dziergamy te książki, ja jej tam piszę i tak dalej, ale to tak naprawdę ona wpadła na ten pomysł. Ona usiadła, zgięła 4 kartki, powiedziała: mamo, przetnij tu i tu, ja nie wiedziałam, o co chodzi, i to ona zaczęła je tworzyć. I takie rzeczy, które, o rety, ja też to robiłam, jak byłam młodsza. Mama mi to wymyślała, bo książek tyle nie było. I rzeczywiście dzieci to mają. One tak jakby naturalnie odkrywają tą drogę i chyba troszkę jest im też łatwiej wejść w ten świat książki. Kiedy ta książka pierwsza, druga, trzecia, ona jest taka ich, taka przy sercu. I tam pojawia się jakiś wymyślony bohater albo motyl, którego widziała w palmiarni i usiadł na palec, więc jest przeżyciem tygodnia i tak dalej. Coś czuję, że ten motyw motyli to będzie się często u mnie pojawiał. Myślę, że córka będzie musiała dotknąć tą książkę już niedługo.
To jest naprawdę przepiękna książka, ale mamy jeszcze jedną, przyniosłam. Jest to książka, którą będziemy teraz z moją współpracownicą używać podczas warsztatów z dziećmi. I to jest książka z poezją, Drzewka Szczęścia, która została zilustrowana przez Elżbietę Wasiuczyńską. I oglądaliśmy ją wcześniej. To jest tak zwana seria piżamowa i jest bardzo dużo książek z tej serii. Każda troszkę inaczej wygląda, w trochę inny sposób jest stworzona, ale ta jest stworzona właśnie w taki sposób niezwykły, bo mamy tutaj Drzewka Szczęścia. Każdy wiersz to jest inne drzewko i jest ono ufilcowane, wyszyte, stworzone, wyszyte koralikami i są to ilustracje, które nawet w pewnym momencie zostały tutaj wyszydełkowane, połączone różne techniki. To jest...
Frywolitka.
Frywolitka, dokładnie.
Wszystkie kolory, tak naprawdę to bogactwo kolorów, tonacji, tak? One gdzieś tak nawiązują do tych takich naszych, wiecie, mocno polskich, tradycyjnych, folkowych kolorów.
Tak, dlatego wzięłyśmy też tą książkę, bo ona jest taka dla nas mocno folkowa, mocno osadzona w naszej polskiej tradycji. I przede wszystkim te motywy tych kogutków, tych ptaszków i tych kwiatów, ale... Ta ilustracja, ile to było czasu, żeby powstała jedna taka ilustracja.
Tak.
Mamy tutaj wiersze i dzisiaj wyjątkowo mówimy mało o tekście. Może bardziej mówimy o takiej symbolice
samego
tego tworzenia, tak? Ale więcej też mówimy o ilustracji. I tutaj ten akurat fragment wiersza też jest ciekawy. To jest wiersz Uważaj. wiersze pani Agnieszki Frączek, współczesnej poetki. Warto zajrzeć. Już omawialiśmy jedną z książek, Miasto nocą?
Chyba tak.
Chyba tak. Bo szczęście uwielbia. Nikt nie wie dlaczego uwielbia się z nami bawić w chowanego. Z jednej strony takie niezwykłe, mądre teksty. Takie zabawne, chwytające troszkę za słówka, takie troszkę tak. Zaczepne. Plus te ilustracje, gdzie nawet ten kwiat tego szarego domku, taki wspaniały żółty kwiat wyrasta. I te ilustracje są niezwykłe, chociaż są rzeczywiście też dopełnieniem tekstu. I dla mnie ta książka też jest taką książką, która została stworzona z niezwykłym pietyzmem. I też warto ją wypożyczyć, chociaż nie ma jej na wielu filiach. Ja musiałam po nią się przetransportować.
Oj.
Może inne miasta będą miały więcej szczęścia.
Ale nie kupujmy, pożyczajmy, czekajmy na tą książkę. Niech ona będzie taka upragniona, wymarzona. A co mi się podoba, bo ta seria piżamowa to jest taka seria w kratkę. Każda
okładka
jest w kratkę. Tylko uwaga, wszystkie okładki są takie różne. A ta widać, że jest włochata.
Tak.
I nawet w środku jest ta włochatość tutaj, na tej wyklejce. Także
czuję się fakturę, wystarczy na nią spojrzeć.
Czuję się fakturę, przynajmniej można ją sobie wyobrazić. Już Krystian się chce przytulać do tej książki.
No jasne, no. Czemu
ja
nie?
Się też bardzo cieszę, że jest wiele mam, które jakby bierze ten temat na warsztat, bo rzeczywiście te książeczki sensoryczne, które teraz są no, przepopularne, tak? Oczywiście są już takie spauperyzowane, szyte taśmowo albo zamawiane gdzieś tam w szwalniach Bangladeszu, tak? Ale są też książeczki szyte przez mamę w takim oczekiwaniu na dziecko. I to są takie, jak dla mnie, takie małe dzieła sztuki. Już pomijając tą warstwę właśnie rękodzielniczą, ale też to serce włożone w tą książkę, mam wrażenie, że te książki to są właśnie takie te pierwsze książki, które dzieci mogą memlać, brać do buzi, tak? Można to wyprać w pralce i po prostu dzieci mogą się bawić, ale one też rosną z tym dzieckiem. Tam się coś odpruwa, tam trzeba coś naprawić, tam trzeba coś przyszyć, bo odpadło i tak dalej. I mam wrażenie, że to jest taki wstęp do tego typu literatury, bo ona siłą rzeczy będzie się kojarzyła z tą pierwszą książeczką, którą dziecko miało w ręku.
Zauważyłam w ogóle, że dzieci potrafią docenić rękodzieło. To nie jest tak, że one nie doceniają. Tak. Może nam się tak wydaje, że one tego nie zobaczą, nie poczują, ale prawda jest taka, że to jest zupełnie inne odczucie, jeżeli chodzi o fakturę. Ja pamiętam dzieci, które się potrafiły znudzić jedną taką fabryczną zabawką, a takiego nieszczęsnego, uszytego, krzywego królika z jednym okiem większym.
Tak.
Po prostu ciągnąć za nogę, aż ta noga się urwała, 3 razy się tą nogę przyszywało, a raz nawet przytwierdzało drutem, ale musiało, to było to.
Oj tak.
W ogóle mi się wydaje, że popularniejsze są zabawki szyte.
Tak.
One są
wymemłane
po prostu przyjemniejsze.
Często
one są kochane, one to było pachną.
Podarte właśnie bez oka, bez ucha, bez ręki. Ale właśnie uszyte, a nie z marketu z taśmy montażowej w Chinach.
Tak, u nas się okazuje, że właśnie mamy no maleńki ten pokoik dziecięcy, jeszcze dzieciaki mają go wspólne, więc od czasu do czasu, kiedy ich nie ma, kiedy są w przedszkolu, robimy taką czystkę. Po prostu pozbywamy się zabawek, którymi widzimy, że się nie bawią. I o dziwo, to najczęściej są właśnie takie nowe, nieruszone, takie idealnie piękne, czyste.
Nieożywione.
Fotki nieożywione, tak. Czy nawet takie prezenty, które zostały dane bez tego serca. Takie właśnie, że nie wiem, przyszedł ktoś znajomy i o, są dzieci, to tam wypadało coś kupić i tam jest jakaś pierwsza lepsza lalka albo nie wiem, to tam, co tam teraz na topie w kreskówkach, to proszę bardzo. A okazuje się, że te, które właśnie przyszli znajomi z małymi dziećmi i jakiś chłopczyk zostawił jakieś kółko od małego samochodziku, którym bawili się 3 godziny, to kółko jest świętością, z którą tam mój synek śpi i po prostu obgryza czasami i tak dalej. I okazuje się, że te przedmioty rzeczywiście, te takie wymemłane, brudne, tak, które mają tą swoją historię, tą swoją duszę, one są o wiele cenniejsze.
One się z czymś kojarzą, tak? Z czymś się wiążą.
Tak.
Nie zawsze taka czegoś, co jest martwe, jest. Co nie ma nic w sobie.
Tak.
Była taka sytuacja, gdzie odwiedzałam moją znajomą i zostawiła mnie na chwilę ze swoją małą córeczką. Ja chwyciłam pierwszego, lepszego z brzegu pluszaka. Był gdzieś tam na górze.
Tak.
I ja zaczęłam nim machać, tańczyć. To był jakiś piesek, uszka mu podnosić, a to, że ten piesek podchodził.
Ożywiłaś go.
Tak, to była podobno zabawka, która nigdy nie była przez dziewczynkę dotykana. ani nigdy nie była przez nią jakoś...
Ona nagle nabrała zupełnie innego znaczenia.
Tak, a potem ta dziewczynka z nią spała, ją karmiła i to się nagle zrobiła jej ulubiona przytulanka.
Tak.
Bo jako jedyna z tych wszystkich takich...
miała duszę.
Nudnych przedmiotów, które były, ona nagle ożyła. W umyśle dziecka nie zostało to skojarzone ze mną, tylko ta zabawka nagle ożyła.
Dokładnie. Ja tak zawsze wspominam te zabawki, które właśnie przynoszą drogie dzieciom osoby. Na przykład te rzeczy, które przynosi babcia. Najczęściej to też jest gdzieś tam kupione po drodze, bo zapomniała i tak dalej. Mam taką babcię trochę rozszczepaną. Albo taką, która właśnie bierze jakąś taką starą zabawkę, którą ja przywiozłam po którejś z czystek i wcisnęłam u rodziców w szafie, bo mają większy dom niż my. I babcia tam wybiera którąś z nich i ona właśnie ją daje z takim pietyzmem, z taką magią, opowiada jakąś historię. I tak naprawdę ta zabawka stara staje się właśnie taką nową, z zupełnie inną opowieścią. No i tak robimy ten recycling zabawek u nas w domu, rzeczywiście.
Przypomniała mi się jedna historia, niezwiązana może z zabawką, ale z tym takim ożywianiem przedmiotów w umyśle. Zawsze się śmiałam, że warto mieć przy sobie zwierzątko. Ja zawsze udawałam pająka ręką, tak. Po prostu
pajączek, skoczek.
Skoczek, pajączek. Tak. Szczerze mówiąc, w pewnym momencie ta moja ręka już dostała z łapki. Tak, tak realistycznym pająkiem się okazała, ale za każdym razem to jakoś działało na dziecięcą wyobraźnię. Teraz akurat zazwyczaj nie noszę na tej ręce żadnej biżuterii, ale zawsze się śmiałam i zadawałam pytanie. Mówię, że mam nawet dwa pająki, pokazywałam drugiego. Mówię, ale jeden jest dziewczyną. I dzieci zawsze mówią, bo jest pierścionek. Mówię, nie, bo się wdzięcznie porusza. To jest ważne, dlatego że to budzi kreatywność, a kreatywność prowadzi do samodzielności i do przedsiębiorczości.
Tak, tak. Ja widzę, że rękodzieło w ogóle uczy dzieci właśnie tego popełniania błędów, tej takiej kreatywności, ale w takim bezpiecznym polu, że właśnie każdy błąd to lekcja. Każdy błąd to doprowadzenie cię do czegoś lepszego, do czegoś nowego. No to też jest coś, czego próbujemy uczyć na warsztatach dla dorosłych.
Bo a też chyba cierpliwości.
Tylko... Tak,
dzieci w tej chwili nie potrafią być cierpliwe, bo dostają właściwie wszystko gotowe.
Tak. I my się trochę dziwimy, skąd to się bierze, bo my też jakby poddaliśmy się temu tempu życia i żyjemy w takim tempie rzeczywiście i widzę, że jeżeli są mamy często, no bo nie ma co kryć, że najczęściej przychodzą kobiety na te nasze warsztaty i jak one mają takie jakby przyzwolenie, żeby zwolnić, wiadomo, że to jest pod pretekstem, nie wiem, stworzenia pufki do dziecięcego pokoju, więc one też czują się tak troszkę usprawiedliwione, że przyszły, bo muszą coś konkretnego zrobić, to jest taki trochę, wiecie, taka wymówka, że mogę, ale się okazuje, że jak one zwalniają i one zaczynają jakby czuć, że same tego potrzebują, one też potrafią to dać dalej, że jakby no z pustego Salomon nie naleje. Jeżeli ta kobieta jest sfrustrowana, zmęczona, jakby nie ma takiej przestrzeni oddechu dla siebie, to jej ciężko też uczyć dzieci, że warto się zatrzymać, warto być cierpliwym. I tak się śmiejemy z dziewczynami zespołu, że to jest taka trochę nasza misja, że w tym zabieganym świecie pod pretekstem jakiejś potrzeby stworzenia pufki, którą normalnie trzeba by było kupić za dużo, dużo więcej, w cenie warsztatu jakby można doświadczyć tego, zrobić tą rzecz. Wiadomo, że ona nie jest gotowa na całym warsztacie, ale ona daje gwarancję, że ta osoba po warsztacie w domu będzie mogła znowu wejść w ten proces, znowu zwolnić, może pokazać to swojemu dziecku, może to robić wspólnie i zarazić właśnie tą
ale
pasją.
To działa nawet w nieprzewidzianych okolicznościach. Tak. Kiedyś przyszła do mnie moja przyjaciółka, chciała, żebym ją nauczyła łańcuszka jakiegoś podstawowego ściegu. Już kiedyś jedną koleżankę uczyłam
tak,
i to spełzło na niczym, po prostu nie zawsze się udaje, ale wydaje mi się, że nie miała po prostu cierpliwości, za szybko się zniechęciła. A tutaj ta moja przyjaciółka od razu jakby złapała ten dryk i okazało się, że ten ścieg podstawowy powiela w jedną, w drugą stronę, ja tak patrzę na ćwiczy.
Złapała baksyla.
Tak w ogóle na mnie nie patrzy, tylko jedzie już kolejny rządek. Mówię, dobra, to może zrobię makaron.
To będzie dłuższe posiedzenie. No, tak. Znam to, bo u mnie tak zaczęła się ta działalność. To zaczęło się od koleżanek, które przychodziły podziergać, a pokaż mi, jak ty to robisz, a ja też sobie zrobię, no bo przecież takie drogie nie kupię. I tak się zaczęło i później to tak naprawdę mąż mi pomógł, bo z pewnego wieczoru, kiedy on uciszał dwójkę dzieci w małym pokoiku, a ja tam przy herbatce, dziewczyny przy jakimś winku, dziergałyśmy któryś już z kolei dywan, bo takie wszystkie były potrzebne, to on powiedział po prostu, dziewczyny, albo idziecie gdzieś do kafejki, knajpy, gdziekolwiek, albo po prostu koniec imprezy. I to tak naprawdę jemu zawdzięczam to, że oplotki poszły dalej, tak? Poszły w świat. Tam później inne osoby widziały nas w tych knajpkach, chciały dołączać. No głupio mi było gdzieś robić to za przysłowiową kawę, tak jak to robiłam dla koleżanek, więc zaczęło się od jakichś po prostu finansowania tego warsztatu. Ktoś płacił, ja przynosiłam materiały i tak dalej. I tak się zaczęła tak naprawdę cała historia z Oplotki. No i mam nadzieję, że to dalej będzie się rozwijało w tym kierunku, że nie trzeba tego tworzyć, projektować, gdzieś tam wyznaczać, jak to ma wyglądać, tylko rzeczywiście to będzie działało samo. Bo jeżeli jest potrzeba, ja nie jestem też sama w tym, co się dzieje, to to będzie działać dalej.
Ujawniła się alergia i muszę zmyć makijaż. A to oznacza, że będziemy kończyć. Mogłybyśmy mówić i mówić tak, i mówić i być może dobrze, że zaczęłam nagle łzawić. Mimo, że nikt nie zaczął przy mnie palić, bo najczęściej to jest wtedy. Po prostu zaczęłam łzawić sama z siebie. A to oznacza ze wzruszenia ten temat i to wszystko dokładnie. I naprawdę już nie mogę. Muszę umyć buzię.
Ale to chyba jest dobry znak. Ja myślę, że dzisiaj wyczerpaliśmy temat. Podejrzewam, że wszyscy jesteśmy wykończeni tym drugim wieczorem. Ale myślę, że temat rękodzieła można ciągnąć w nieskończoność. Asiu, nie płacz. Będziemy jeszcze nagrywać. Pogadamy o szydełku, spoko.
I jeszcze nie ostatni odcinek.
Ale widzicie, jak to jest. To czasami mi ktoś nie wierzy, że to tak działa, a to tak działa. Naprawdę. Tak, w pewnym momencie jestem w stanie się zapłakać, albo nagle cała jestem centki.
To co? No jak wypadałoby jakoś ładnie spuentować po prostu nasze dywagacje na temat rękodzieła.
Snuje się niteczka, dokładnie. Teraz kończy się bajeczka. No i zwijamy nitkę naszej opowieści.
Zwijamy. Z czym możemy zostawić naszych słuchaczy? Na pewno z pięknymi tytułami literatury dla dzieci. Ja myślę, że od siebie dorzucę tytuły sentymentalne, zdarte, bardzo stare i pewno nie do dostania w żadnej księgarni.
Ale może w jakimś antykwariacie.
Tak. A może na strychu u babci? Może to będzie pretekst, żeby odwiedzić babcię i pogrzebać, co tam w tych starościach na strychu. Może w którymś worku czają się włóczki, szydełka i ta książka stanie się pretekstem do warsztatu z babcią. Ja tego bardzo, bardzo wam życzę, że może gdzieś na strychu u babci odnajdziecie te książki, może babcia przypomni sobie, jak to było w czasach PRL-u, kiedy niczego nie było i trzeba dziergać ubranka. I może usiądzie, przypomni sobie te czasy, kiedy sama dziergała i może zarazi was tą pasją do rękodzieła.
I na święta zrobi sweterek z reniferem.
Oj tak.
Z gorączką.
Wszystkie linki do wszystkich tych książek na stronie casieczyta.pl/75. I cóż, dobranoc.
Dobranoc.